Pan Piotr Bączek, były pracownik BBN-u i były członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI, jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie Piotrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie Piotrze, nie będzie Komisji Śledczej do spraw afery informatycznej, tak zwanej infoafery. Proszę przypomnieć, do czego ta infoafera się sprowadzała?
No, tak zwana infoafera rozpoczęła się, trzeba to podkreślić, że rozpoczęła się na samym początku rządu Donalda Tuska, kiedy to koalicja PO-PSL podjęła decyzję kontynuowania takiego wielkiego projektu informatycznego stworzenia e-administracji, czyli połączenia wszystkich poszczególnych organów administracji centralnej w sieć informatyczną, dzięki której klient, obywatel mógłby realizować różne usługi, wyrabianie dowodu osobistego, składanie podań itd., itd. Ten projekt miał być realizowany poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był do tego wydelegowany nawet jeden z wiceministrów, zastępców ministra, ówczesnego ministra Grzegorza Schetyny, pan Witold D. Mówię D, ponieważ kilka lat później, w listopadzie 2013 roku, został zatrzymany i postawiono mu kilka zarzutów dotyczących niegospodarności, sprawstwa kierowniczego, przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wyrządzenia szkód wielkich rozmiarów i tak dalej, i tak dalej. Ten katalog różnych tych przewinień pana wiceministra Witolda D. jest dosyć pokaźny, a to też pokazuje, w jaki sposób ta administracja działała i działa, bo prawdziwym skandalem jest, że Witold D., pomimo że odpowiadał za ten projekt nie został zrealizowany, później zasiadał w kilku spółkach Skarbu Państwa, między innymi w spółce energetycznej odpowiedzialnej za budowę elektrowni jądrowej. Tak więc mimo że projekt informatyczny nie został zrealizowany, mimo że były sygnały o korupcji, to osoba, której później postawiono zarzuty, dalej była w tej karuzeli stanowisk, karuzeli wysokich apanarzy, dalej była na świeczniku. Tak więc dopiero niezbite dowody, które świadczyły o działaniach korupcyjnych, których nie można było już pominąć, spowodowały, że postawiono zarzuty, ale w zasadzie tak późno.
Panie Piotrze, te zarzuty to nie tylko Witold D., to także inni, w sumie kilkadziesiąt osób związanych z realizacją zakupów sprzętu i usług teleinformatycznych. No i przy prawie każdym projekcie, jak informowały media, rządziły łapówki. Te zapóźnienia projektów są już wieloletnie. Które z tych projektów udało się, a których się nie udało jeszcze wprowadzić w życie?
Łapówki, to trzeba podkreślić, ogromnych rozmiarów, ponieważ jedna z osób zatrzymanych, oskarżonych, która została aresztowana, mianowicie dyrektor Centrum Projektów Informatycznych, były funkcjonariusz policji, usłyszał zarzut przyjęcia łapówki rzędu około 5 milionów złotych. To była największa łapówka, która została, zarzut łapówki, który został procesowo udowodniony i która została niejako odkryta przez organy śledcze. To pokazuje, jakie to były sumy. To nie było kilka milionów, kilkanaście, ale to trzeba mówić o kilkudziesięciu miliardach straconych przez budżet państwa. I to nie tylko wymiernych tych miliardów, które straciliśmy w wyniku niezrealizowania tych projektów, o których zaraz powiem, ale to też trzeba wspomnieć o tych niewymiernych, mianowicie nie zostały zrealizowane takie projekty jak PESEL 2 czy wspólna platforma informatyczna pomiędzy tymi różnymi strukturami, ośrodkami, organami władzy, dzięki którym można by się porozumieć, przesyłać informacje, dane i tak dalej. Sama wartość na przykład kontraktu na program PLAD był szacowany na blisko 400 milionów złotych. Tak samo te wszystkie projekty dotyczące informatyzacji służby zdrowia. To wszystko to uderza w nas, podatników, klientów, pacjentów. Często nie zdajemy sobie sprawy, że te kolejki na przykład u lekarza, które powtarzają się na początku roku, których byliśmy świadkami, wynikały między innymi przez to, że system informatyczny w NFZ-u nie był właściwie wdrożony kilka miesięcy temu, kilka lat temu. Tak więc za to wszystko odpowiada politycznie ówczesne kierownictwo MSWiA, ale także trzeba zapytać się, dlaczego premier, kierownictwo państwa, wicepremierzy, którym był wtedy również Grzegorz Schetyna, nie reagowali na sygnały o możliwości korupcji. Takie sygnały pojawiały się już w 2009 roku. Były pierwsze artykuły prasowe, które wskazywały na możliwość takich działań korupcyjnych w sferze informatycznej. Tymczasem to śledztwo toczyło się tak ślamazarnie, że dopiero po kilku latach, podkreślam, po kilku latach doszło do tych zatrzymań. To właśnie powinna zbadać, przeanalizować, zweryfikować dane prokuratury Sejmowa Komisja Śledcza. Niestety do tego nie doszło. No, oskarżony sam się broni, można tak powiedzieć. W tym wypadku mówiąc o koalicji PO-PSL.
No od 2007 roku nie mamy w Polsce chwalić pana żadnych afer zdaniem Platformy Obywatelskiej, bo wszystkie są zamiecione pod dywan. No i między innymi ta największa infoafera. Panie Piotrze, ale to z jednej strony no możliwość tej korupcji, bałagan, zapóźnienia, no ale z drugiej strony tak sobie myślę, że przecież program PESEL, czy PLID, czy elektroniczny podpis, tak, czy projekt na e-paszport z odciskiem palca, czy PESEL, czy ZUS, czy GUS, no to są programy, które są bardzo ważne z punktu widzenia strategicznego dla bezpieczeństwa państwa. Jeżeli w takich programach dochodziło do korupcji, mogło dojść do korupcji, no to pytanie o to, czy ta władza dba o bezpieczeństwo państwa.
Należy jeszcze dodać jedno pytanie. Czy w trakcie realizacji tych programów nie wprowadzono jakieś furtki informatyczne, poprzez które odpowiednie struktury, służby obcych państw, bądź ważne, potężne grupy interesów nie mają dostępu i nie mogą manipulować tymi danymi, bo te wszystkie dane, te wszystkie zasoby, katalogi informacji, o których ojciec przed chwilą wspomniał, są bardzo łakomym kąskiem dla wszystkich takich grup, zwłaszcza służb specjalnych spoza naszego kraju. Każdy chciałby manipulować, mieć dostęp, mieć możliwość wglądu do danych, czy to najważniejszych osób w państwie, czy to osób zasiadających w ważnych spółkach strategicznych, lub przede wszystkim do osób, do pracowników, do funkcjonariuszy służb specjalnych. Taki zbiór danych właśnie w zbiorze PESEL, ZUS-u, w NFZ-cie na pewno istnieje i dzięki temu jakieś siły, jakieś grupy interesów, zagraniczne służby specjalne, zwłaszcza powiedzmy teraz proste służby wschodnie, mogą dzięki temu mieć dostęp, mogą manipulować, mogą uzyskać dane o tych osobach, ale także mogą wprowadzać, być może mogą wprowadzać, ja to mówię ze znakiem zapytania, bo nie wiem, jak był realizowany ten kontrakt i jak został w końcu, jakie tam zostały zabezpieczenia wprowadzone, mogą w końcu wprowadzać, na przykład autoryzować własnych pracowników, funkcjonariuszy służb specjalnych. To też można sobie wyobrazić. Zresztą nie tak dawno, kilka lat temu, świętej pamięci profesor Jerzy Urbanowicz mówił przecież o możliwości manipulacji wyborów poprzez serwery, które były umieszczone, dane serwery rosyjskie. Doszedł on do takiego wniosku, do konkluzji, że wszystkie dane, większość danych spływających do komputerów Państwowej Komisji Wyborczej przechodziły przez serwery rosyjskie. Ta wiadomość była na tyle alarmistyczna, że kilku posłów, między innymi poseł Max Kraczkowski, skierował zapytanie, interpelację do rządu w tej sprawie. Z tego co wiem, to do tej pory chyba nie ma satysfakcjonującej odpowiedzi, czy serwery PKW są właściwie zabezpieczone. A ostatnio dowiedzieliśmy się, że spółka, która obsługuje serwery PKW, znajduje się w rękach kolegów partyjnych Donalda Tuska. To o czym tutaj można mówić?
Wygląda na to w tej i w innych sprawach, że interes partii ponad interes państwa i bezpieczeństwo obywateli, niestety, ale obywatele też decydują, kto jest przy władzy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Piotrze, za rozmowę.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Piotr Bączek, były pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego i były członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI, był naszym gościem.